here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and
that,
here come the stars.
Hello, Mudrogi, hello.
Hello.
Just we got
you. Czy Golden State Warriors po raz pierwszy od 26 lat przegrali dwa mecze z rzędu?
Tak to się wydarzyło.
Regularnym.
Tak to się wydarzyło i wiesz, kto miał bet na Chicago w tym meczu?
Ola.
Tak, dokładnie. Ola i wszyscy inni, tylko nie ja.
Ech, Maćku, Maćku.
Można było się tego spodziewać, tylko tyle chciałem powiedzieć. Mój drogi...
Przetracasz pieniądze.
Jeszcze raz?
Przetracasz pieniądze.
Wiesz, co ja wiem? We'll see. Jak będę miał ich wystarczająco dużo, to się w końcu wyprowadzę do tej Patagonii i tyle. Mnie będzie. Mój drogi, nie wiem. Wiesz, pisałem dzisiaj o czymś we Flashu i rozmawialiśmy wczoraj o tym w przerwie na żądanie i nie wiem, czy to jest temat, czy ja dobrze widzę, czy może mi się coś z głową popieprzyło, ale...
Tak, co się stało?
113 graczy spoza USA mamy w tym sezonie NBA, to jest rekord. 61 graczy spoza z Europy mamy w tym sezonie w NBA, to jest rekord.
To jest rekord.
I wiesz, bo za nami 60 meczów. Sezon się już skończył. Znaczy, on trwa jeszcze. Sezon regularny trwa jeszcze. Nie, znaczy, dla mnie jest to moment, w którym sezon regularny mógłby się już skończyć. Rzeczywiście trwa jeszcze.
A nie, dużo... mógłby się skończyć, ale się nie skończy. Tak. Dużo jest historii, moim zdaniem.
Oczywiście jest. I nawet powiem ci, że jakbyśmy grali 120 meczów, to byłoby dużo historii. Więcej zawodników miałoby kontuzję, więcej zawodników by padało. Zauważ, ile jest tych kontuzji. Nagle teraz, nagle w lutym. Ej, co się dzieje? W każdym razie... Tak, oczywiście, historie są, tylko mówię, już wystarczająca ilość koszykówki w sezonie regularnym wydarzyła się przed moimi oczami, mogłyby play-offy się zacząć. I dochodzę do takich wielkich myśli, wielkich idei, wiesz, nieprawdopodobnych, sobie wymyśliłem. W każdym razie kolejna rzecz, która dotarła do mnie rzeczy wolniej docierają, co zauważyłem, ale oglądając NBA w ogóle, bo to wiesz, nie tylko teraz, myśl taka, że super fajnie, że mamy tych wszystkich coraz więcej ich jest, tych białych, wysokich centrów podkoszowych u ciebie w Knicks, Hernan Gomez, w Lakers, Ivica Zubac, przychodzą coraz to nowi, wiesz, Nikola Jokic robi triple-doubles, Jusuf Nurkic, career high w asystach, wszędzie biało jest pod tymi koszami teraz, jest biało pod koszami.
Zima.
Tak, i to jest bardzo fajne, ci ludzie są wyszkoleni, podają. Ładnie, rzucają, ładnie, skill, koszykarski, a mi, staremu prykowi, zaczyna brakować takich wow akcji pod koszem, gdzie ktoś daje paczkę z góry, gdzie ktoś blokuje gościa przy obręczy, że zdarzają się takie rzeczy jak wow, co się dzieje. Te rzeczy się dzieją cały czas, ale jest ich mniej. Taką mam myśl.
Tak? A patrzyłeś na statystykę dunków, czy jest więcej dunków, czy jest tyle samo dunków, czy jest... Na pewno jest mniej rzutów z midrange. Houston obniża poziom. Ale czy jest mniej tanków?
Jest mniej bloków. Jest gorsza protekcja obręczy. Tego jest mniej. Tanków? Nie wiem, nie patrzyłem na danki. Danki to nie jest... Danki to nie jest to akurat, o czym myślę. Myślę o defensywnym atletyzmie. Pisałem już o tym 2 miesiące temu, o zespołach, które... stawiają na atak, rezygnują z tego, żeby się tam starać w obronie, coś skonstruować, mieć jakiś plan na to, jest to może zbyt wymagające, zwłaszcza dla młodych zespołów typu Portland, Minnesota i stawiają na atak. Atak, punkty, chcemy być w tej grze. Nie, na danki nie patrzyłem, to też można sprawdzić, co ciekawe, ale to nie jest to, o czym pomyślałem, wiesz, bo ja tak lubię w NBA przechodzić od czegoś, co zauważę, do statystyk, nie w drugą stronę, ale moglibyśmy sprawdzić danki, jeśli to się da radę zrobić. Ile to jest dunków na mecz, jeśli się da?
Paluchy pracują?
No sprawdzę, ale to nie jest to, o czym myślę, ale przy okazji możemy sprawdzić. Nie wiem tylko, gdzie tego szukać. W każdym razie, oglądałeś ostatniej nocy Golden State Warriors? 87 punktów? Co się stało?
No tak, nie dowierzałem.
Co o tym wszystkim myślisz?
Nie wiem, no jakoś... No smutno mi trochę.
Dlaczego?
trochę się martwię. Jaka jest najnowsza prognoza? Miesiąc?
Miesiąc i i dopiero zostanie...
Kolega
zostanie zbadany.
Ajajaj.
Ja się nie spodziewam, że będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze. Będzie źle. Tak jak rok temu byłem na Stephenie Curry'm od początku, przez momentami byłem sam na tym, że nie będzie dobrze ze Stephenem Curry po tym MCL-u. Nie będzie dobrze. Nawet jak Sportland wrócił, nie będzie dobrze. Nie było dobrze. Potem nie było dobrze. Tutaj spodziewałem się, że będzie to tak samo. MCL. Skręcenie drugiego stopnia. To samo co Curry. Broni Duranta to, że Durant jest wczoraj w przerwie, o tym nie zdążyłem powiedzieć. Durant jest bardzo dobrym healerem. Jest quick healerem.
Goi się jak na psie.
W sensie nie, że ja to jakoś tak specjalnie obserwowałem, tylko mam go po prostu w dynastii fantasy od lat. I pamiętam ten sezon, gdzie on miał problemy ze stopą. Raz wracał, potem drugi raz wracał. On bardzo szybko wracał do dobrej formy wtedy. Wiesz, oczywiście co innego stopa, co innego kolano, ale tak naprawdę czym innym jest kontuzja stopy Embiida, czym innym jest kontuzja stopy Duranta. To są różnego rodzaju kontuzje, więc to też można segregować.
To są inne stopy.
W każdym razie jest quick healerem i może nie być tak... To go może bronić, więc już tak się stawiam też po drugiej stronie, a spodziewam się, że nie będzie dobrze dla Golden State Warriors. I w tej krótkiej perspektywie oni już mają tylko dwa mecze przewagi, dwie porażki mniej niż San Antonio Spurs, z którymi grają jeszcze dwa razy. Jeśli przegrają te dwa mecze z San Antonio Spurs, wygrają wszystkie inne, San Antonio Spurs wygra wszystkie mecze do końca sezonu, to się nie zdarzy, ale wiesz o co chodzi, to Spurs są przed
Warriors. Można budować jakąś narrację już.
Spurs, przewaga parkietu kontra kontuzjowani Warriors w finale konferencji. It's interesting. Jest interesujące. Spurs 3-0 w sezonie regularnym z Warriors, którzy grają z Durantem. Durant nie wiadomo, czy gra. Jest interesujące. Powiem tak, dla mnie to nadal bez Duranta jest najlepszy zespół w konferencji zachodniej. Tak ci powiem.
No wiesz co...
Ale minimalnie. Niedużo. Nad San Antonio, ale niedużo, ale jest. W sensie, gdybym ich postawił bez Duranta, Warriors i Spurs naprzeciwko siebie i kazał grać w Honolulu, to typowałbym Warriors 4-3. Czyli minimalnie. Ale Warriors.
Ale dobrze. No.
Natomiast jeśli będą grali w San Antonio, może być inaczej. Jestem ciekaw, jak to zadziała na nich wszystko, co się dzieje wokół nich. No nic, jesteś teraz w przejściu. Mam tutaj, więc jak skoro jesteś w przejściu, mam tutaj takie dwie rzeczy. Mam w ogóle fantastyczne...
Jestem oszczędny w słowa.
Wiem. Ja tak strasznie chciałem powiedzieć, dlaczego tak strasznie dużo mówię. W sensie nie jest to coś niesamowitego, że...
To jest raczej normalne.
Ja przesłuchałem, już ci mówiłem, słuchałem tej czwartkowej palmy w zeszłym tygodniu po trade deadline, gdzie po 6 godzinach siedzenia po ciemku nagraliśmy. Aha. I faktycznie zakrzykiwałem ciebie, słuchałem jej i faktycznie zakrzykiwałem, to zdarza się, ale teraz jest ten moment, gdzie ty idziesz, więc ja mogę mówić, a wszystko sponsoruje kawa, zmieniłem kawę i... Że rzeczy się dzieją, naprawdę. Zmiana kawy i...
I w co wszedłeś?
Wiesz co, przerzuciłem się z Nescafe Creme Sensazione, rozpuszczalna, na tak. Nescafe Classic, taką ciemną. Zrobiła wonders, cuda się dzieją.
No nie, ale zostałeś w tej samej stanie.
W branży. Generalnie myślałem kiedyś, żebyśmy mieli, że... Palmę mogłaby sponsorować jakaś firma robiąca kawę. W każdym razie...
Możemy o tym pomyśleć.
Dobrze. Dwie rzeczy, które mamy dzisiaj zrobić. W ogóle dzięki ci Maciek Szetela za to, że przypominasz nam rano dzisiaj w Twicie.
Tak, brawo. Brawo Maciek Szetela.
Dziękujemy. Ja pamiętałem o tym, że mamy zakopać dzisiaj kogoś. Pamiętałem, ale... Przyznam, że byłbym, wczoraj też myślałem, ale mógłbym dzisiaj zapomnieć o tym, że mamy porozmawiać o pasie mistrzowskim, który Marcin Teodorczyk śledzi. Więc to zrobimy, jak już dotrzesz i tam zainstalujesz się. Powiem tylko, że ostatniej nocy mieliśmy 3 mecze, widziałem dwa z nich, ale nie ten, który chyba jest najciekawszy, czyli Golden State Chicago, nie widziałem tego.
Dlaczego?
Wiesz co, bo Durant nie grał. No to duża różnica.
To już...
Nie lubię, wiesz, takie mecze jak wiesz, jak...
No nie, ale czy one właśnie nie są najciekawsze, no bo tak ale szukasz wtedy...
Co z nich wyniesiesz? Co z nich wyniesiesz? Wiesz, Golden State przegrali,
ale... No to się będzie działo przez najbliższy miesiąc.
Golden State przegrali, ale Durant nie grał. I w każdym meczu tak możesz powiedzieć. Co to oznacza? Wiesz, jakby było tak, że Durant nie zagra do końca sezonu i playoffów, to bym to traktował...
To byś oglądał,
Tak, tak, to ten mecz bym obejrzał, to fakt. Ten mecz bym, dokładnie technicznie obejrzałbym ten mecz, gdyby Durant miał nie grać do końca sezonu i playoffów w ogóle. A za to spędziłem fantastyczny czas na oglądaniu moich Charlotte Hornets dying przeciwko Phoenix Suns. I to jest totalny rozkład organizacji. I znaczy, nie był dobry, ten mecz nie był dobry w pierwszej połowie, on się rozkręcił z czasem i nawet jak się rozkręcił, to potem nie był dobry mecz Oklahoma z Portland. Oklahoma trochę tą końcówkę przessała. Jusuf Nurkić był bardzo dobry.
Miałem
skojarzenie. Jusuf Nurkić kojarzy mi się z młodym Stephenem Kerrym.
Dlaczego?
Aha. Wiesz co, bo obaj są bardzo...
Dlaczego?
Bo obaj są bardzo nonszalantcy w grze, ale jak im idzie, to im idzie tak, że miał.
Idzie.
No, także miał, jak im idzie. I Nurkić miał 6 asyst, Nurkić miał 5 bloków, Nurkić miał zbiórki, Nurkić miał punkty w pierwszej kwarcie, jakieś ładne półhaki, takie wiesz, pach, że jak schodzili na pierwszy timeout, to kamera pokazywała Nurkicia na ławce Portland, wiesz. Rzeczy się działy, było fun, wiesz, fajnie było, no. Grał dobrze, grał czysto. Ostatnio na przykład miał kłopoty z faulami w poprzednim meczu, miał kłopoty ze... stratami, ale to był ten dobry Nurkić. Nie przez cały mecz, nie regularnie, ale był naprawdę dobry. W każdym razie tak myślę, że Portland do playoffów nie wejdzie. Dobrze, mówię.
Denver Nuggets.
Ja mam Denver, tak. Denver zrobi playoffy. Na wschodzie mam Miami w playoffach. Nie mam Miami, mam Indianę w playoffach.
Jestem. Nie ma Indiana, to chyba już spokojnie.
Ja nie mam pewności. Nie mam pewności co do Detroit, co do Indiany. Mam zaskakująco dużo spokoju, jeśli chodzi o Chicago Bulls.
Że będzie dobrze?
Nie, że oni wejdą do playoffów.
No, czyli będzie dobrze.
No, nie, dobrze. Czy to jest dobrze? Z 15 drużyn w konferencji jesteś... w ósemce, na 8, 7, 6 miejscu. Czy to jest dobrze? Czy to nie jest przeciętnie? Wiesz, ocenialiśmy kiedyś,
no,
czym jest przeciętnie.
No dobrze, czym jest przeciętność. No ale wchodzisz do playoffów. No, jesteś lepszy przynajmniej niż 7 drużyn na wschodzie.
Niech Chicago zagra jeszcze z Toronto i może przejść do drugiej rundy. Znasz tę statystykę?
No, ona jest dosyć ciężka.
11-0 Chicago z Toronto w 11 ostatnich meczach?
Jak to jest możliwe, nie wiem.
Jak to jest możliwe? Dobrze, wiesz co, mamy kogoś zakopmy. Ty wertujesz kartki z statystykami.
Szufluję, tak.
Dobrze, mamy cię trochę tutaj podgłośnie, skoro już jesteś na miejscu. Już dotarłeś do biureczka?
Tak, do biureczka.
Możesz się jakoś przybliżyć do mikrofoniku?
Oczywiście, przybliżam się do mikrofoniku.
O, bardzo fajnie, bo ja potem tu mogę gałeczkę trochę skręcić i tak brzmimy lepiej wtedy. Tak myślę, jak skręcę gałeczkę nagrywającą ciebie, nie ma wtedy takiego przegłosu, takiego nie ma takiego tła echa, jak ja mówię, jest teraz to trochę. A powiedz coś jeszcze?
Mówię coś jeszcze?
Rzeczy się dzieją, dobrze.
Rzeczy się dzieją, tak.
Dobrze, zacząłem zapisywać drużyny, które zakupujemy.
No bo okazało się, że tego Phoenix nie zakopaliśmy.
Nie zakopaliśmy Phoenix, właśnie. I musimy zakopać Phoenix. Dzisiaj.
Tak, ja
tak. Zgadzam. To jest do zakopania. No dobrze, możesz się przybliżyć trochę?
Jestem przybliżony. Maciek.
Super, czuję twoją bliskość. Mój drogi, powiem tak, ja zacznę tak i ty możesz mówić. To był ok sezon Phoenix Suns i będzie bardzo dobry, jeśli będą mieli top 3 wybór draftu.
Nie był bardzo dobry sezon Phoenix Suns, ale bardzo dobrze, jeżeli będą mieli top 3 draftu.
No dlatego powiedziałem, że to był ok sezon Phoenix Suns i będzie bardzo dobrze, jeśli będą mieli... No dobrze.
Ale właśnie zastanawiam się, co było ok w tym sezonie, Maciek.
Okej, było to, że po słabszych pierwszych półtora miesiąca gry rzutowo trafiał 33% za 3, 32. Devin Booker się nam rozhuśtał. Od połowy grudnia. Poszło. 26 punktów na mecz, 25-26 punktów na mecz, tak? Teraz znowu jest trochę nierówny. Teraz znowu jest trochę nierówny, ale był ten taki swing dwumiesięczny, gdzie tak, Paco Booker. Był for real. 20 lat. Hej, jesteś. Martwiłem się rzutowo, że nie dasz rady, ale byłeś. Byłeś w tym momencie.
Nie, no rzutowo to chyba jeden z najpiękniejszych rzutów w tym. No ja się rzutowo w ogóle nie boję. Nie?
No ale wiesz, te statystyki były dosyć dziwne, że on trafiał 30% za 3 przez cały rok 2016. To było dziwne, że ten rzut, który miał być jego...
No bo jeszcze ma rączkę słabą, no.
Może tak. Trzeba siostrę przenosić przez rzekę na drugą stronę wioski. Tego
no
typu.
Właśnie, no. Uciekać przed El Banditos.
El Banditos. Oglądam, a propos El Banditos, oglądam w końcu po 48 latach Breaking Bad. Jest nieźle. Ty, rozumiem, oglądałeś wszystkie sezony.
Nie, ja chyba nie widziałem też jeszcze tego w ogóle. Ja nawet nie do końca wiem, o czym to jest.
Jest o raku i narkotykach. Super połączenie.
O raku?
Tak, jest o raku i narkotykach. Przynajmniej tak wnioskuję po pierwszych czterech odcinkach.
Czyli ktoś ma raka i bierze narkotyki.
Ktoś ma raka i zabiera się za narkotyki. Bohater, który jest nauczycielem chemii, takim, wiesz, nauczycielem chemii, taki nieudacznik życiowy na tym zasadzie. Nie? Chociaż żona ma... Okej.
Okay. I zaczyna kręcić amfę.
No dowiaduje się, że ma raka i zaczyna kręcić metamfetaminę. No i rzeczywiście...
No ale rozumiem, że to już jest siódmy ten, że to jest siódmy sezon tego, tak? No czyli 7 lat żyje.
To ten serial ma ile lat? Ja tylko czytałem Breaking Bad i nigdy nie zacząłem oglądać. Wiele osób obejrzało już pewnie w całości i tak słucha nas i się zastanawia. I tyle, no.
Chłopcy, gdzie wy jesteście? Gdzie się urodziliście? Nie, ja nie widziałem Breaking Bad. Skończyłem oglądać Tabu.
Jak?
No, znaczy...
1 do 5. Skala, od 1 do 5.
Ja bym dał 3,5.
No to dobrze, to dobra ocena, to warto, myślę.
Ja powiem tak, nie było odcinka, którego końcówki bym pamiętał, bo przysypiałem ostatnie 10-15 minut. Bo w tym serialu się tak za dużo nie dzieje, aczkolwiek grande finale jest na miarę oczekiwań. Bardzo wielu bohaterów nie zobaczymy już w drugiej części.
Czy to jest taki serial, że trzeba kibicować, który bohater twój ulubiony przeżyje?
Tak, to jest tego typu serial.
Są dwa rodzaje seriali właśnie. To jest ten, a drugi to są te inne. Czy ty oglądasz młodego papieża, podglądujesz młodego papieża? He?
Nie, nie.
Jeśli ktoś ogląda młodego papieża, a ja nie będę dzisiaj czytał komentarzy, bo nie chcę spoilerów na temat Breaking Bad, by się komuś wymsknie czy coś. Strasznie nie jestem, najgorsza rzecz na świecie. Spoilery dla mnie. Wszystko. Nawet jak jedną literkę napiszesz, to dla mnie jest spoiler. Więc jeśli ktoś mógłby mi na Twitterze napisać, jeśli ktoś ogląda mu młodego papieża, czy tam się faktycznie dzieją rzeczy w tych odcinkach takie absolutnie przegrzane, gdzie w ogóle nagle orientujesz się, co się dzieje. Ponoć są jakieś takie motywy filmowe.
Ale to co, że...
W sensie nie motywy w scenariuszu, tylko dzieją się motywy jakieś takie, co ja teraz oglądam? To tak jak wiesz, jak miałem 16 lat, to oglądałem Matrix i nietrzeźwy i mówię, co się właśnie stało? To ponoć tam są też takie motywy. I czy faktycznie
ale
są
to,
takie?
Ale że Matrix bez
no?
Przepraszam, powiedziałem Paprix, że to jest ten, papieństwo jest jednym wielkim Matrixem, to czy w sensie, rozmawia z aniołami, czy...
Rzeczy, które wizualnie blow in your mind. Ponoć są takie rzeczy, słyszałem w innym podcaście, gdzie się zachwyca jeden z prowadzących. I czy one się faktycznie dzieją? Bardzo bym chciał wiedzieć. No. Więc czy faktycznie tak jest? No. Jeśli jest tak, to zasięgnę Young Pope'a. Chętniej na pewno, bo tak jakoś chętniej. Nie pędzę generalnie. Chociaż gra Jude Law. Jude Law był
Ale ma wielkie zakola.
To tak, to fakt. Jude Law, czy to... A propos zresztą Oscarów, no kurwa, no, jak to ktoś określił, na bezrybiu rak też ryba. Casey Affleck dostaje Oscara, no mój Boże. Ja wiem, że Manchester by the Sea jest dobrym filmem i on grał dobrą, niezłą, solidną rolę, ale mój Boże, w takim wieku już Oscara?
No nie, myślałem, że wiesz, nie wiem, czy będziesz kultową rolę młodego Afflecka w Buntowniku bez wyboru.
A to był Ben, który jest lepszym aktorem niż jego brat. Nie, też ale nie tam, jest dobry.
Jego brat też tam grał.
Aha.
No, widzisz. No i ten dzieciak dostaje Oscara.
Dzieckiem. Wiesz, jak on się nazywa? Caleb Casey McGuire Affleck Bolt.
Mutombo, Jean-Jacques Van Mutombo.
Nie wiem, z kim mama spała, ale było ich dużo.
Do dzisiaj się nie zdecydowała.
Tak.
Pozdrawiamy Jacka Bazana.
Dzisiaj wstaję rano i na stronie, które mi się zawsze otwiera, mam taką totalnie dziwną stronę msn.com. Nie wiem, co to jest. msn.com otwiera się w Google Edge. W tej przeglądarce Google Edge jest ustawiona jako strona startowa, ja tego jeszcze nie zmieniłem, otwiera mi się Google Edge i zawsze mam jakieś takie głupie informacje typu Pudelek, Onet, portal Do Rzeczy na temat i wybierają takie bzdury totalne, znaczy bzdury, no to nie są jakieś wielkie rzeczy, że coś się dzieje, znaczy z reguły jest, że coś się dzieje i masz kliknąć i dzisiaj twarz właśnie przede mną stanęła. Nie, właśnie Krzysztofa Materny i ta historia. Mówię, jak dobrze, że wiem, bo już nie kliknę.
No ale podobno tam, taka było podejrzenie, że pan Krzysztof tak niezbyt, że tak chłodno go przyjął, bo bał się, że będą jakieś roszczonka, ale pan Jacek wyjaśnił, że życie toczy się dalej, że on ze spadku pana Krzysztofa nic nie chce. A tam dwójka prawowitych dzieci, więc to tak trudna sytuacja.
W sensie, tato, jak umrzesz, to nie chcę... Cześć, nowy tato, jak umrzesz, nie chcę twojego hajsu.
No coś takiego, no taki jest niczy. Taki jest wymiar. Nie mam żalu niczego od ciebie, nie chcę, życie toczy się dalej.
Tak, życie toczy się dalej, oby, jeśli.
A pan Krzysztof ma podobno jakąś bardzo intrygującą kolekcję sztuki współczesnej, więc wiesz, no. Oh. Hello. Ktoś mógłby powiedzieć, 1/3 dla mnie.
Gdzie pracuje teraz pan Krzysztof?
Pan Krzysztof? No pan Krzysztof, wiesz, no, od cateringu do cateringu, no.
Aż tak?
Tutaj, tu na meczu coś, w jakimś reprezentacji, tu w jakimś studiu telewizyjnym, tutaj jakiś kabarecik w Siechocinku, no nie wiem. Nie wiem, czy on jest związany z czymś tak konkretnie.
Patrzę właśnie.
Czy to jest TVN, czy to jest...
No, tam raczej nie jest. Znaczy nie, w TVN, no, raczej, bo tam gdzieś na polu, gdzie mają tą swoją radiostację, to tam raczej nie jest. Jest członkiem Rady Nadzorczej Klubu Siatkówki Kobiet Impel Wrocław. Przepraszam.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy Impel.
Nie wiem, jakie są, czy coś robi takiego, czy jakiś felietony gdzieś pisze.
Na pewno. Ale powiem ci, że na Wiki tak się jego życie w 2014 twórcze skończyło i teraz jest po prostu członkiem Rady Nadzorczej.
Mnie cały czas kusi, żeby w tym życiu prywatnym dopisać ma nieślubnego syna Jacka Bazana.
Ja można tę rzecz dopisać? Nie.
No można, no można edytować.
A jak więc mamy edytuj. Dobra, życiorys, no dobra, poczekaj.
Życiorys i tutaj. Ma syna Michała i córkę Matyldę.
To jest na Wikipedii tak proste, że ja dopisuję?
Witaj, tak, na tym polega Wikipedia, Maciek.
Rozpocznij edycję.
Ludzie dopisują rzeczy.
No ale co, tak po prostu mogę? To naprawdę tak działa? Nie ma tak, że ktoś mnie sprawdzi? Zadzwoni pan Sznuk i sprawdzi moją wiedzę?
Anvil Los Angeles.
A muszę się zalogować i założyć konto. Potem będą chcieli ode mnie pieniądze jakieś. Poczekaj. Nie, mogę dopisać. Nie, no, masz... Mogę dopisać. A nie, to życie. No to, no to... Nie ma, ale ktoś już dopisał. Dopisał ktoś. Uprzedził nas ktoś. Ma syna Michała.
Nie, nie ma.
Tak jest. To zresztą nas
uprzedził. Ale nie ma jeszcze, ale nie ma prywatne. Na tym. Nie
no
ma
dole.
Jeszcze.
Przeczytaj. Ktoś nas.
No życie prywatne. Ja nie mam. Ma syna Michała i córkę Matyldę.
Oraz nieślubnego syna Jacka Bazana. To ktoś teraz ja i nie mam tego. Dopisał ja... już w tym czasie.
Nie, odświeżam i nie mam.
Bo jesteśmy live dla 20 osób w Finlandii. Nie, no tak.
Ja tak.
No jest.
Jest już?
No jest. Życie prywatne.
Ja tego nie widzę.
Nie masz tego?
Nie, mam syna Michała i córkę Matyldę.
Jak chcesz, to mogę zmazać tego nieślubnego syna Jacka Bazana. Nie, no nie, no, no ale no poczekaj. Naprawdę
no nie
widzisz tego?
No zobacz, no.
No ja mam, no, no otworzę raz jeszcze, poczekaj. Ale...
Poczekaj, no to ja, to może się u mnie jakoś nie otworzyło.
Ale już...
no nie.
Ej, u mnie też nie ma tego. Ale jak...
No właśnie.
Nie ma tego, ale jak przystałem edytuj, to było. W sensie samo wskoczyło. A ty też sięga, nie wiem co się stało, mogę ci screena pokazać. Poczekaj, jeszcze raz. Edytuj. I patrz, jak bierzesz edytuj, to masz. Wciśnij edytuj i będziesz miał. Oraz nieślubnego syna Jacka Bazana. Ktoś dopisał, może jeszcze nie jest zaakceptowane, o to chodzi.
Może, może.
A, czyli jakiś podcast...
DNA.
Jakiś podcast o NBA wpadł na to przed nami.
Że tak zwani życzliwi.
Aha. Jacek. Ale... Znajomi Jacka.
Ale żona Jacka jest w wieku córki Krzysztofa, więc tam mogą dziać się rzeczy.
Dobrze. Czyli jak ci Phoenix Suns?
Jak ci Phoenix Suns?
No.
Wiesz co, no powiem ci tak, no jest... Czy da się oprzeć tą drużynę o Erika Bledsoe i Devina Bookera, i reszta jest właściwie do wywalenia. No, no może ten Jonathan Bender doskoczy.
Ten, nie Bender, Dragan Bender.
Dlaczego nazywam Jonathanem Benderem? Jonathan Bender zakończył karierę.
Nie, ale to dobrze, że to zrobiłeś, bo ja nigdy nie pomyślałem, że nazwisko Bender to też jest od w sensie Dragan Bender nie pomyślałem nigdy, Jonathan Bender, faktycznie, to samo nazwisko. Nie pomyślałbym. Taka głupota, faktycznie. Tak, no, może Marquis Chris.
Może Marquis Chris, no, może, tak, no, no, dobra, no jest jakiś taki młody korek, ale...
Mam problem. Będzie problem 3-4 sekundowy, możesz coś powiedzieć o... Albo nie, poczekaj na mnie, muszę...
Nic nie mów, ty lepiej, nic nie mów.
Ja pójdę, nie. Muszę zamknąć balkon, bo kot wyszedł i otworzył balkon wychodząc.
A masz kota znowu?
No, teraz mam nowego, bo tu jest kot. Cię przyzwyczaja do mnie, kot. Życie się dzieje. Wczoraj położyłem książkę Adriana Wojnarowskiego na łóżku, to się przytulił do niej. Chciałem zrobić zdjęcie, wysłać Wojowi, ale stwierdziłem, że Woj jest bezduszny. On jest robotem, nie poczuje tego.
No, ostatnio jak słuchałem, nasz Rafał Juć opowiadał o nim takie same serdeczności, że... Miły, sympatyczny człowiek, nie mający zbyt dużego ego.
Ja się zastanawiam, dlaczego Vertica, ale to nie będę rozmawiał o czyimś interesie. Ale jednej rzeczy tak bardzo brakuje w tym biznesie, który on robi w Vertica. Zacha Lowe mu brakuje. Nie konkretnie Zacha Lowe, ale osoby jak Zach Lowe. Gdy to, co wszystko robią, brakuje i ma analizy takiej stricte koszykarskiej, jakiegoś żartu do wcipu. Brakuje im trochę luzu. Ale chyba wszystko idzie dobrze, bo Woj jest genialny no, w tym, co robi. No, gość jest straszny. No. Ciekawe, czy ESPN go faktycznie weźmie, czy to faktycznie się wydarzy, ale prawdopodobnie tak się stanie. W każdym razie ja idę zamknąć balkon, bo się przeziębię, więc chwila przerwy.
Dobrze.
Zaraz wracam. Chodź, Leila. Chodź.
Leila? Kot nazywa się Leila. Got me on my knees, Leila. Leila. Got me on my knees,
jestem.
Leila.
Przyszedłem z kotem do podcastu. To jest Leila. Przywitaj się. Leila.
Leila.
Got me on my knees,
Leila. On my knees, Leila.
Leila, jesteś w między rondem a palmą.
Leiluniu.
Dobrze. Dobrze, że nas tak zwana miłość z kotem w tle, miłość do kota, taka, wiesz, klisze, miłość do kota. Dziękujemy za miłość
to
do kota.
Palikota.
Dobrze.
Taki żart, że przyjechał jakiś polityk z zagranicy i mówił do palikota pała kota. I to było śmieszne.
To nie było śmieszne. Moje żarty są śmieszne.
Bardzo lubię pana palikota.
Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy Lejlo i...
Właścicielko.
I właścicielko Lejli i osoba mówiąca mi, że dywan.
Zapomniałeś, jak mam na imię. Dobre.
No. Nie wytnę. Dobrze. Wracamy. Ja nie wiem nawet, czy to jest dobry fit Booker i Bledsoe, czy oni pasują do siebie.
No właśnie, czy pasują do siebie. No ale Maciek, no znowu, jak masz pierwszą trójkę draftu, to co?
To jest...
No to znowu, no to co? To się wskazuje znowu na jakiegoś rozgrywającego.
Wiesz, że ja wczoraj przez cały dzień wymieniałem Erika Bledsoe w naszej lidze dynastycznej i mieliśmy okienko...
Nikt nie chciał.
Okienko... Nie, miałem oferty. Też mogę ci przedstawić oferty.
Proszę. No,
nie powiedz. Wiem, trzy osoby, które chciały... Ale okienko się zamknęło, te osoby zrobiły inne wymiany. Może nie powinienem mówić, ale to jest tylko dynastia fantazy i już nie... okienko nie istnieje.
Ale możesz bez nazwisk.
Poczekaj, przez to, że skończyło się okienko, to chyba mogę powiedzieć o tym. Dobrze, więc miałem pierwszą ofertę, jak mi Durant padł, miałem ofertę Bledsoe za Ala Horforda. Chyba coś jeszcze? Nie, Ala Horforda. No odmówiłem, bo to jednak różnica wieku, to jest 3 lata. No raptem tylko 3 lata, chlecy masz 28 lat. Hej!
No. Czas, taki tajnik trochę.
Czas zapuszczać włosy, wziąć gitarę i grać. Drugie, jednak ja szukałem młodości za Erika Bledsoe. I miałem ofertę Rodney Hood.
No i nie wziąłeś żadnego Hooda?
Rodney, mam go w drugiej lidze, w drugiej dynastii. Złota zasada, nie miej tych samych graczy w dwóch dynastiach. No bo jak się rozwali, to wpadają ci dwie dynastie. Nie wiem, czy to matematycznie ma sens, ale tak się bezpieczniej czuję. Poza tym Rodney Hood ma dużo jakichś małych problemów ze zdrowiem, różnych dziwnych rzeczy. Cały czas mu się zdarzają. No. Tutaj się najadł czegoś, dwa dni sra i nie gra w trzech meczach. Tutaj go coś pobolewa, jakaś łydka. Nie wiem, tak atletycznie on mi tak wygląda niemrawo trochę. Ja się martwię o to, ile on będzie meczów w stanie grać. Nie to, że Bledsoe jest fenomenem zdrowia, chociaż ma bardzo zdrowy sezon. Hood plus wybór w drafcie to byłby wybór numer czekaj, żeby nie być gołosłownym, to byłby wybór numer 15. Natomiast ja chciałem do tego jeszcze Josha Richardsona. Zgodziłbym się na pakiet Hood, Josh Richardson i wybór 15 w tym drafcie. Natomiast Josha Richardsona nie chciano mi dać. I w zamian tego, ostatnią ofertę, którą odrzuciłem, był wybór 15 w drafcie, wybór 20 w drafcie i Rodney Hood. I spasowałem jednak. Za dużo ryzyka jak dla mnie. No, jestem w tej lidze piąty, jakbym wziął to teraz, to byłbym w przyszłym sezonie 9-10, czyli byłbym nigdzie. No. Może bym trafił z pikami w drafcie, ale to musiałbym poczekać. A mam Duranta, Goberta i Kyriego Irvinga. Oni są w prime technicznie. Głupio tutaj schodzić w dół teraz. No. Generalnie mój skład jest, wiesz, silny u góry, ale potem nic nie ma. Piątym graczem jest James Johnson i nie wiem, kto jest szóstym. Dobrze, ale nie mówmy o fantazji, bo to są nudy o tych wymianach. Jeszcze ci powiem, miałem jeszcze ofertę Clinta Capelli.
No.
Clinta Capelli plus, już mówię, jaki mamy tutaj, który dzień przewijam. Clinta Capelli i wybór w drafcie.
Który? Houston w sensie? Nie, bo to nie jest... To ja nie wiem, jak to widzę fantazję.
Wybór 14 w drafcie. 14-15. Natomiast ja stwierdziłem, że ja chcę jeszcze do tego Richona Holmesa z Filadelfii. Chłopak jest lepszy chyba niż Okafor. Zabawne, a tak może być. On to jest ten czwarty. Czwarty center 76ers, który jak gra, to gra bardzo dobrze. Fantazy w ogóle jest zajebisty, bo rzuca za trzy, blokuje rzuty, punktuje. Jest bardzo, zresztą on jest dobrym graczem w Filadelfii. On był czwartym centrem, a teraz jest drugim, bo ambitnie gra. I chciałem jeszcze jakikolwiek pick z drugiej rundy, ale kolega stwierdził, że on się jednak zastanawia nad tym, czy chce iść w kierunku Bledsoe i w końcu zdealował Capelę za dwa słabe piki w pierwszej rundzie. To i tak w ogóle bardzo dobry ruch, że dostał za kapelę dwa piki w pierwszej rundzie. I miałem jeszcze ofertę, tu mieliśmy bardzo fajną dyskusję. Miałem możliwość, znaczy nie za możliwość, ale dyskutowaliśmy deal Bledsoe za Aarona Gordona i w tym wszystkim jeszcze tak. Był Dante Exum po tamtej stronie i Alex Len.
No to czemu nie wziąłeś tej paczki? To
nie miałem tej oferty. Po prostu miałem udostępnionych Gordona, Exuma i Lena. Ze swojej strony miałem Bledsoe i ja bym wziął tą paczkę i słusznie się
wycofał ktoś.
Tak, kolega Oskar, dobrze, że się wycofał, bo znaczy nie wiem, żebym wygrał ten deal, ale dlatego, że musiałbym...
Perspektywicznie.
Wiesz co, tylko że problem był taki, że
musiałbyś dwóch zwolnić.
Bledsoe 18 milionów dolarów zarabia za sezon. Mniej więcej salary cap jest tak podobny, trochę niższy. 18 milionów dolarów zarabia za sezon, a Gordon i Exum teraz w to lato u nas w fantazy byliby zastrzeżonymi, wolnymi agentami. Ja się spodziewałem tego, że ktoś za Gordona wyrzuci dużo, bo Gordon ma grać w końcu jako czwórka i tam będzie dobry. On tam będzie dobrym graczem fantazy. Dlatego chciałem go przechwycić. Ale też ktoś mógłby się pod Anta Exuma wynurzyć z czymś i w końcu wyszedłbym na tym tak, że płaciłbym za Alexa Lena 7 milionów dolarów przez 3 kolejne lata, za Dante Exuma płaciłbym 7-8 milionów dolarów i za Gordona płaciłbym być może maksimum, bo ktoś też by pomyślał, Gordon będzie dobry w fantazy, bo może być fantazy. Próbowałem go wyjąć w tym sezonie w innej lidze i też gość wiedział o tym, co się dzieje. Więc generalnie ludzie wiedzą, co się dzieje, więc jeśli dealujesz jeszcze w dynastii, to nie oddawaj Aarona Gordona. W sensie nie wiadomo, ale może być dobry. No. W każdym razie to nie wyszło. I jak patrzę na Phoenix Suns, zastanawiam się, bo oni handlowali Ericiem Bledsoe w tym okienku, nie było o tym dużo słychać, ale sprawdzali, co mogą za niego pozyskać. I to jest taka sytuacja trochę... jeśli oni będą mieli trzeci wybór w drafcie, albo drugi wybór w drafcie, mogliby pójść po jednego z tych rozgrywających, tak? Ale mają Erika Bledsoe, tak?
No tak, no, bo ja wiem, ty masz taką teorię, że ci wszyscy, którzy przychodzą w tym drafcie na pozycjach, znaczy tych trzech graczy, że oni są już NBA ready i że właściwie tak. Sprawią, że Reggie Jackson będzie 25. rozgrywającym tego draftu.
O, jeśli chodzi o upside, to spokojnie będzie. Czy będą lepsi od razu niż Reggie Jackson? Znaczy Reggie Jackson to teraz jest w timeshare z Ishem Smithem, więc rzeczy się dzieją dla Reggie'ego Jacksona w karierze, dla Michaela Jordana, Reggie'ego Jacksona, dla Reggie'ego Jordana. Tak, to oni będą gotowi, no. Będą gotowi. No. Nie udzę się, że nie będą.
Maciek, oni są wszyscy one and done?
Tak.
No to ja jestem sceptyczny.
Ja nie jestem sceptyczny, ponieważ oni wejdą do tej nowej NBA. Oni do tej nowej NBA pasują. Natomiast nie, że każdy z nich będzie All-Starem od razu w pierwszym sezonie. Nie, oni będą dawać radę.
No nie, ale każdy będzie grał po 36 minut?
A, to zależy, widzisz, gdzie trafią, bo tych rozgrywających jest tylu.
No nie,
NBA.
No.
Wiesz, mamy tą dyskusję. Czy Fultz będzie zmiennikiem Isaiah Thomasa? Wiesz.
Nie, no ja wiem, no ja starannie słucham i wiem mniej więcej, co się dzieje.
Te minuty, które będą grali, będą wyglądali dobrze. O to chodzi mi, że będą wyglądali jak dobrzy gracze. No, już od razu. Będą dobrymi graczami, będą lepsi niż Chris Dunn. To na pewno. No. Zresztą nie jest ciężkie być lepszym niż Chris Dunn.
Na pewno to Kopernik umarł. Nie wiem.
No w każdym razie...
Nie wiem. Ja jestem... Ja właśnie trochę mnie dziwi twój taki... przesadny optymizm w tym zakresie. Takie postawienie trochę całej puli, powiedzenie tak, oni zmienią obraz tej ligi.
Nie, w sensie nie mówię, że zmienią.
Oni są starterami, mówisz.
Tak, są starterami. Teraz, na teraz, starterami?
No tak, Maciek, ale tak popatrz.
Lonzo Ball jest starterem. W top 30, wiesz co, bo to chodzi też o to, że tych rozgrywających jest dużo. Zobacz.
No jak wszystkich graczy.
No, więc to też jest tak, ja się też zastanawiam nad jednym konceptem, tak a propos tego, co mówisz.
Maciek, myślałem sobie, że D'Angelo Russell też miał być kozakiem.
Właśnie o to taki... chodzi. Gdzie jest Damian Lillard teraz w NBA?
No takie wyższe stany średnie.
Bo wiesz, to jest tak, że ta pozycja... tam nie będzie zaraz na pozycji rozgrywającego szukania tak zwanego edge. Przepraszam. Bo
ale edge
w tym sensie. Będziesz miał dużo bardzo dobrych rozgrywających w NBA. Dużo dobrych i bardzo dobrych rozgrywających. Będzie ich tak dużo. Będą w każdym zespole praktycznie. Czy możesz być gwiazdą na tej pozycji, totalną gwiazdą NBA? Ile z nich będzie gwiazdami NBA na tej pozycji?
No ile jest? Jeżeli mi się wydaje, to jest tylko jedna gwiazda na pozycji rozgrywającego w tej lidze.
Trzy?
No, dwie.
Trzy.
Dwie.
Harden jest dla mnie rozgrywający.
Hardena nie liczę. Hardena nie liczę. No.
No to dwie.
Ale taka klasyczna jedynka, no to dwie, no.
Znaczy, no, ja już nie operuję klasycznym jedynkostwem.
No dobra, no chyba, że nie ma już klasycznej jedynki, że dzisiaj jest jedynka, która rzuca po prostu. Jak nie rzucasz, nie jesteś jedynką, to jesteś, nie wiem, Jasonem Kidem po prostu.
Dla mnie jest tylko jedna supergwiazda na tej pozycji i dwie gwiazdy.
Chris Paul.
Nie, supergwiazdą jest dla mnie Stephen Curry, a gwiazdami są dla mnie jeszcze Chris Paul i Russell Westbrook. Nie pominąłem chyba nikogo. Mhm.
No tak, bo ty ciągle myślisz o Kerim jako o jedynce.
Ale to tym właśnie też jest Fultz. Fultz jest combo guardem rzucającym 25 punktów i 6 asyst, a nie 10 asyst. Lonzo Ball jest klasykiem. On jest klasykiem.
Lonzo Ball jest większym klasykiem. On ale jest powiedz mi, czy ty się trochę nie boisz? Bo ja tak w tej rozmowie, którą prowadzicie z Sebastianem, którego serdecznie pozdrawiam jego i zęby, jego pociech. Czy wy, jakby nie umyka wam fakt, że ten Fultz tak naprawdę to grał w tak słabej konferencji, że w gruncie rzeczy nigdy nie miał szansy się sprawdzić z naprawdę dobrymi graczami? Czy tak jakby jest trochę overestimated, bo lał tam jakichś misiaków, jakichś nerdów, jakichś tych, no wiesz, no nie sprawdził się w meczach z Kansas, nie sprawdził się w meczach z faworyzowanym przez siebie UNC, nie sprawdził się w meczu, nie wiem, z Duke, z Purdue, tylko
on nie grał z nimi. W sensie mówisz, no tak, nie grał. Ja wiem, o co ci chodzi, tak.
No więc czy fascynacja nim nie jest, o jak trochę z Deksumem, no grał z jakimiś Chińczykami i nagle było o Boże, co tam się może wydarzyć, jak
albo
to dziecko,
Fredette. Jimmer Fredette ostatnio w tweetach się pojawił, już u Woja nawet się pojawił, stwierdziłem wtedy, że świat się kończy, mówię, my byśmy zebrali ekipę, dodali dwóch murzynów i gralibyśmy w CBA. W sensie poważnie.
No właśnie, więc czy ten Merkel Fultz nie jest trochę tak, wiesz, przehajpowany?
W jakim sensie przehajpowany? W sensie pierwszy numer draftu?
Tak.
Ja go nie mam jako najlepszego gracza w tym drafcie. Nie mam go wyraźnie jako ponad Lonzo Ballem i Dennisem Smithem, więc nie do... Wiem, o co ci chodzi, masz rację. Gra w konferencji, która jest... Nie, on gra w bardzo dobrej konferencji, spokojnie z tym. On gra w Pac-12, tylko ma zespół, ma słaby. On gra, ta konferencja, w której on gra, to jest druga konferencja, więc nie przesadzajmy z tym. To jest bardzo dobra konferencja. UCLA, Oregon, Arizona to są bardzo dobre drużyny, to jest
no
top 6.
Dobrze, to dobrze, no to ponieważ ty rzeczywiście w tym roku oglądasz strasznie dużo meczów, jesteś nieprawdopodobnie przygotowany do tego draftu, no to powiedz mi, w którym z tych meczów z tymi potentatami on wyglądał dobrze? Gdzie zatrzymał najlepszego gracza, czy pokonał najlepszego gracza?
Wiesz, w czym jest problem w ewaluacji Fultza? Ja wiem, o czym chcesz powiedzieć, wiem. I powiem ci, że dobrze zauważasz, bo trzeba patrzeć właśnie na to, z kim gra, przeciwko komu gra, ale tutaj znaczenie ma też to, i proszę cię, nie rób tak, że nie rób tak, tu ma znaczenie to, z kim gra. I zespół ludzi wokół niego, to nie chcę powiedzieć, że to jest żart, żeby totalnie dewaluować tych ludzi, ale jest to absolutnie zaskakujące, że on tam gra w drużynie, której jest tak ogromna różnica talentu. W sensie nie ma z kim grać za bardzo.
Dobrze, dla ciebie to nie jest jakiś taki ding, 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 ding. Dlaczego po pierwsze on tam gra?
Zastanawiam mnie to.
Dlaczego nie poszedł do zespołu, który jest, wiesz,
A dlaczego ma to być ding, ding, ding?
No nie wiem.
Zastanawiam mnie to, ale czemu ding, ding, ding w sensie ding, 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 no nie, w negatywnym
sensie. Bał się grać najlepszymi. Bał się. Nie chciał. Chciał być gwiazdą, wiesz.
Ze zespołu, nie? Słaby. To też jest
ciekawe. Ja tak nie rozumiem tego. Na ogół, jak jesteś tak najlepszy, no to jest, to są powiedzmy 4 czy 5 takich pierwszych destynacji, tak? No to jest Kentucky, jest pewnie Kansas, jest to Arizona. czwarty zespół, Duke, to by mogło być.
Duke mógł wybrać, Duke, tak, no. mógł wybrać lepsze drużyny. To samo Ben Simmons, to samo Dennis Smith Jr., który gra no właśnie, w fatalnej drużynie w ACC. Fultz gra w fatalnej drużynie w Pac-12. Nie wiem, która jest gorsza. Chyba Fultza jest gorsza niż ta Smitha. Smith już stracił trenera. W sensie trener trenuje zespół, a wiadomo, że już nie będzie go trenował na koniec sezonu. Więc. Smith teraz... On już chyba nie zajął. On już nie grał w tych ostatnich dwóch meczach. Tak, on już skończył. On już skończył sezon. Ja nie wiem, czy w turnieju zagra Fultz. Mówię o nim. Wiesz, jaki był problem, jak Fultz grał?
No, Fultz,
wiesz,
Fultz nie zagra,
koszykarski problem, jaki był dla Fultza, gdzie on grał?
No,
prosty problem. Jeśli jesteś super lepszy niż inni, obok których grasz, to w pewnym momencie meczu, jeśli nie od samego startu, drużyny zaczynają cię podwajać i potrajać. Więc miał problem.
No właśnie, no. No, ale... No,
to nie było tak, dobrze, że ktoś powie, że te statystyki, produkował statystyki, bo grał w takim zespole, to mógł produkować, no tak, ale grał tak. Sam przeciwko trzem ludziom często. No przesadzam, że trzem, a naprawdę grał przeciwko trzem ludziom. Podwajali go w koźle, w pick and rollu. Zwykła, prosta rzecz. Tutaj go podwajali i teraz on musiał się pozbywać piłki. To musiało się dziać, bo inaczej po prostu by się zakozował, straciłby piłkę i tutaj i itp. Więc to taki minus był z tego, że jest gwiazdą sam w swoim zespole. W zespole mało utalentowany. Wiesz co, ja go nie mam na pierwszym miejscu wyraźnie ponad Bolem i Smithem. Tak naprawdę, gdybym miał wybierać jednego z tej trójki, nie wiem, którego bym wybrał. Każdego z nich lubię oglądać w kolejności takiej, w której Fultz jest trzeci.
Aha.
No, ale to mi się zmieniło, bo lubiłem Dennisa Smitha Juniora oglądać bardzo, 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 bo to taki player, star player, taki, wiesz, stud, gość, który jest gwiazdą od trzeciego roku życia, wiesz, miażdżył swoich młodszych braci czy starszych braci na małym koszu w rogu pokoju w Alabamie. Jak miał 3 lata, wiesz, na takim malutkim, nie? No widać, że z kozakiem, tylko widzisz, no miał problemy z kolanem, miał zerwany ACL, więc to spokojnie z tym. Z kolei Lonzo Ball to jest absolutna fascynacja do oglądania gościa, który widzi rzeczy, zanim ty zobaczysz rzeczy.
No ja wiem, ale Maciek, ale znowu, no, D'Angelo Russell, mówiłeś to samo. No.
Że Russell widzi rzeczy przed bolem?
Tak.
No, tak. Mówiłem, że Russell ma dobry przegląd pola. Ale powiem ci, że ja Russella widziałem w NCAA wtedy tylko w 3 meczach. Więc co ja mogłem wiedzieć?
No dobrze, no ale
Bola
widziałem
w 13, no. Tak powiem, no więc to było takie, wiesz, wróżenie z fusów w poprzednich latach z mojej strony, przyznam
no
się.
No okej, no dobrze, no to teraz jesteś ten, no
teraz
jesteś,
więcej
jesteś,
widzę.
Mądrzejszy.
Więc to wracając do samych Phoenix Suns, bo o nich mówimy.
Tak, cały czas, to jest paradoksalne, byliśmy już wcześniej.
Materna... Seriale.
Jacka Bazana, tak, seriale.
Materna, Bazan, byliśmy...
Klasyczny piątek po prostu.
W domu u Dennisa Smitha Juniora 20 lat temu. Piątek. Dobrze. W każdym razie, wróćmy do Suns. Wiesz co, bo jeśli słuchałeś nas w pikach, my mamy pomysł na Suns, żeby wybrali Josha Jacksona. Bo to jest taka historia, że jeśli oni by mieli wybrać rozgrywającego do Bledsoe, w sensie do tak. Bledsoe i Bookera, to mieliby jednego z nich na ławce. A druga historia jest taka, że Bledsoe i Booker nie są najlepszym fitem, dlatego że Bledsoe jest rozgrywającym, a Booker jest takim... Booker nie jest Klejem Thompsonem. Booker jest meksykańskim Kobe. No, Booker lubi zakozować piłkę. Więc to nie zagryza się najlepiej. Nie zawsze się zagryza.
Czasem wiem, no ale wiesz, no jakby wracamy.
Bledsoe nie jest
wracamy.
Dobrym shooterem. Gdyby Bledsoe był lepszym, znaczy jest dobrym shooterem, znaczy jest przeciętym shooterem. Gdyby walił 40% za 3, to byłaby lepsza kombinacja. Mhm. Więc teraz w przypadku Phoenix Suns, oni by prawdopodobnie musieli zdealować Bledsoe i wtedy wsadzić w to miejsce rozgrywającego. W stanie, w jakim są teraz. Po co kisić gościa z ławki za Bledsoe?
No żeby się uczył, no niech się uczy, niech.
Ale
to wiesz, tylko to dla Bledsoe jest o tyle trudne, że jakby wiesz, no to taka trochę sytuacja jak z Tigiem i Dennisem Schroederem, tak?
Tak.
Wiesz, że za 2 lata ten gość się wygryzie. Mhm. Więc co ja go będę uczył? Jak on i tak nie chce, jak na koniec będę musiał przez niego odejść.
Jest też jeszcze jedna historia związana z samym Bledsoe, bo jeśli gdzieś ktoś czasem widzi statystyki Bledsoe, na przykład triple-double, teraz wiesz, w tej lidze tylu ludzi ma jakieś stacje, takie, że wow, że wiesz, jakbyś 5 lat temu widział, to byś spadał z krzesła. Myślał, wow, to był kapitalny mecz gościa. Nie, po prostu gra się tak szybko i rzuca tak wcześnie, że tych statystyk jest więcej, więcej, więcej. Ale Bledsoe ma 28 lat i zrobił postępy. On jest lepszy niż był, ale trochę. Niewiele.
No wiem, no, to miał, nie są wiesz, no, miał jednak dwie ciężkie kontuzje. No, nie zapominajmy o tym.
Ja myślę, że on może być jeszcze lepszy. Że on może zrobić taki, wiesz, w wieku 28, 29, 30, 31 no, ale lat. Ale może no, się podnieść o ten
dobrze,
poziom
ale będzie lepszy niż Isaiah Thomas?
Czyli będzie lepszy niż Isaiah Thomas?
No bo to jest jego target chyba. No. To jest, no, czy on tak wchodzi pod kosz?
Wiesz co, no właśnie myślę, że może, czy będzie lepszy niż, jak dobry jest Isaiah Thomas, to też jest pytanie. Nie, on nie będzie lepszy niż Kyrie Irving.
Nie, no właśnie, on nie będzie Kyrie Irvingiem, no właśnie.
No, więc wiesz, ale nam się podoba obu fit Josha Jacksona do tych Phoenix. Brakuje im gościa all around na pozycji numer, w ogóle brakuje im trójki w tym momencie. Bo TJ Warren nie jest swoim graczem w pierwszej
piątce. No niestety. Wydawało się, że to będzie przełomowy sezon.
Six-manem bardziej. No, nie jest dobrym obrońcą. No, naprawdę nie jest dobrym. W sensie nie umie
dobra,
bronić.
Ale zaczęliśmy od tego, że dzisiaj obrona jest trochę przereklamowana.
To fakt. Więc jednak tego TJ Warrena chciałbyś używać. No. Josh Jackson jest pasuje, bo on będzie wypełniał te miejsca, w których Phoenix brakuje. I to jest człowiek, który wygląda na gościa, który takie rzeczy będzie mógł robić w NBA i może więcej. No, ja się boję o rzut Josha Jacksona cały czas, mimo tego, że trafia. Więc on pasuje swoją energią do tego zespołu, do tego timeline'u tej drużyny, który może Bledsoe trochę nie pasuje, ale też nie aż tak bardzo.
Nie, no nie jest tak źle. No. Nie da się, wiesz, no, musi być trochę doświadczonych weteranów.
Oni mają super historię, Phoenix. No. Wydaje się, że no zobaczymy jeszcze. Oni mają pick Miami w kolejnym drafcie. Więc mogą w kolejnym drafcie mieć dwa piki w loterii. To jest bardzo fajne.
Nie, to chyba nie. Miami się chyba odkuje, wiesz.
Miami musiałoby się wzmocnić, żeby się odkuć na pewno.
No to nie. No. Maciek, wystarczy tam pojechać, żeby zrozumieć, że chcesz tam grać.
A, to dlaczego nikt tam teraz nie gra?
Baczku, nie wiem.
No właśnie.
No bo jesteśmy w takim okresie, wiesz, no tam coś, kto tam...
Nie, ale no dobrze, mój drogi, spokojnie. Ja nie mówię, że na pewno będą mieli wybór w drafcie, a ty na pewno mi nie mów, że Miami się zaraz odkuje i będzie kozackie, no proszę cię. Miami to zakopaliśmy dopiero co dwa miesiące temu, no spokojnie.
Ja wiem, Maciek, ale...
Mogą mieć wybór w loterii drafcie.
Myślę, że będziesz pod ogromnym wrażeniem,
gdzie
będzie...
Ale ja jestem! To ja mówię, że Miami ma niezły team. Mówiłem dawno temu, że Miami ma niezły team, że ten core jest niezły.
Nie,
Maciek, ale poczekaj. Chcesz się pokłócić ze mną w piątek na koniec?
Nie chcę się pokłócić, ja tylko chcę powiedzieć...
Że Miami się odkuje zaraz? Będzie w czwartym zespołem w konferencji?
Tak, to chcę właśnie powiedzieć. Ale nie, dlatego, że zrobi takie transfery, że ci nam spadną, wiesz...
Dlatego?
Z krzeseł po prostu.
Dlatego?
Tak, takie będą wzmocnienia, tak. Dołożą dwóch graczy i nagle się okaże,
kogo?
Że są... A ja nie wiem.
No właśnie.
Maciek, a ja nie wiem kogo, ale ja moja
mają
predykcja jest taka,
cap space, że mogą to zrobić. To
mają cap space, mogą to zrobić. No i zrobią to, bo jest i dobra organizacja, jest Pat Riley, jest Eric Spoelstra, jest grupa graczy, którzy chcą ze sobą grać, więc...
Więc ich zakopaliśmy. No, zobacz, dlatego ich zakopaliśmy.
Wiem, no wiem. No dlatego ich zakopaliśmy. Bo nie rokowali.
No dobrze. To w każdym razie mogą nie mieć tego piku. Znaczy na pewno mają pik Miami. Więc to jest pewne.
Nie będzie pik w loterii.
Zobaczymy. Ale może być. Jakkolwiek. No dobrze, jakkolwiek jest to tylko 10, 14 pik w drafcie, który będzie gorszy niż ten draft i nie będzie słabszy niż ten draft, który był przed nami, ale będzie gorszy. Wygląda na to niż ten draft, który teraz jest. Mają jeszcze 2021 pik z Miami, drugi. Phoenix. Nie chcę mówić o tym, ile co Phoenix wyrypało z bo wyrypało okropnie na Brandonie Knightie. To jest historia. Oni mają 18 milionów dolarów rocznie jeszcze przez 3 lata Brandona Knighta, który jest katastrofą.
Ale to każdy zespół ma coś. No.
Wiesz, że to był mój pick na Sixmana w tym roku, Brandon Knight?
Wiem, że był. Wiem, Maćku, wiem.
Katastrofa. Kogo jeszcze mają? Alex Len, nie wiem, kiedy to się wydarzy. No. Ja tego cały czas nie widzę. Widziałem przez...
Nie, to się chyba nie wydarzy.
Miesiąc, wiesz? Wiosną, rok temu. Ale to był jedyny miesiąc, co widziałem. Nie widzę tego. W tym sezonie się to nie wydarzyło. Oni mają dwóch graczy, Booker Bledsoe, może Chris, może Bender. Bender stracił rookie sezon. Lubię Tylera Ulisa w roli backupu, ale jest strasznie mały. No, potrzebują talentu. Myślę, że nie powinni wymieniać Bledsoe, powinni wybierać w drafcie. Będą handlować Bledsoe.
No tak, no. Idealnie jakby puścili, wiesz. Ja bym tylko Bledsoe puścił w paczce właśnie z Nike'em, no. Jako taka łyżka dziegciu.
Jezus, ale to wiesz, że to jest 20... Ile handlujesz?
36.
36, to nie wiem, jak, gdzie by to miałbyś przehandlować.
Bo ktoś nie ma... wiem, trzy drużyny, no trzy drużyny. Coś, wiesz, ciężko. No wiem, że ciężko to zrobić. No.
Ja nie wiem, czy oni się po prostu powinni osłabiać, oddając Bledsoe tylko po to, żeby wstawić się rozgrywającego obok Bookera. To jest moja idea. A z drugiej strony, jak fajne by było dla nich móc wstawić Lonzo Bola do tego teamu. Jakby Lonzo Bola wstawili. No tak, ale wiesz, masz nagle z trzech slotów, robią ci się tylko dwa sloty. Bo masz Bookera i debiutanta, zamiast Bookera Bledsoe i debiutanta. Nie wiem, ciekawe, czy właściciel chce się spieszyć, czy nie, bo to nie wiadomo. Oni zawsze są w jakichś rozmowach transferowych.
Oni są trochę też dziwni w tej tam. Tam jakoś słońce świeci inaczej.
Ale pomyślałem sobie właśnie teraz o Lonzo Bolu i Devinie Bookerze razem w parze i tak się zacząłem zastanawiać, a może jednak wymienić tego, albo dodać Bola do tego, co jest tutaj, próbować tym grać razem.
No ale wiesz co, ale mi się wydaje, że Magic postawi wszystko na jedną kartę.
Wszystko zrobi, żeby mieć Bola, myślisz?
Żeby mieć Bola, no.
Będzie dealował z Bostonem, oddawał Juliusa Randle,
Ingrama. Ingrama moim zdaniem będzie do wyboru, jeśli będzie chciał wejść wyżej, położę wszystkich czterech graczy na stole i mówię, weź sobie jednego. Weź sobie dwóch.
Chłopaka będzie być w cieniu Magica Johnsona od startu kariery. Jeszcze nie, stary, Maciek, który
że on nie odda Clarksona, nie odda Randla, nie odda Ingrama.
Ja nie wiem, czy on tak bardzo będzie chciał Bola. I nie wiem, z którym numerem będzie wybierał, bo jeszcze Lakers mogą mieć pierwszy numer draftu, więc... Ale nie wiem, no wiesz, znaczy, dlatego będzie chciał Bola, bo sam był rozgrywającym, tak? Więc chce mieć takiego samego gracza.
No tak, no ale to wiesz, ta cała historia UCLA, do tego tata Ball, którego Buniek po prostu nie znosi.
Ja zupełnie
uważam zupełnie przeciwnie niż ty. Po prostu wykorzystuje moment i pcha po prostu synów. Maciek,
myślisz, że to, co mówię, jest fajne? Tak. Fajne to jest słowo, jakim byś określił? Fajne?
Tak, uważam, że fajne. Fajne, że promuje swoją rodzinę. To jest super.
Że będzie lepszy niż Stephen Curry? Że już jest? Słuchaj,
opowiadać bajki można zawsze.
No, dzieciom.
Wiesz, dzieciom. No, okej, okay, no, ale budujesz na tym hype. No. Hype budujesz na tym, że jesteś lepszy, nie na tym, że jesteś gorszy.
Po co ci hype? W tym momencie, w jakim on jest.
Po co ten hype?
No po co ten hype? Przecież tak pójdzie wysoko w drafcie. No po co ten hype, no? Po co? Robisz głupie zamieszanie wokół syna, który wygląda na bardzo normalnego człowieka. On wygląda w ogóle jakaś inna bajka, wiesz. To nie jest LaMelo Ball, który wygląda jak jakiegoś wirusa małego.
LaMelo Ball jest super.
No, LaMelo. Cieszę się. Ale cieszę się, że odnajdujesz taką radość z młodych świrów. Bo to jest właśnie to, od czego ja dzisiaj zacząłem.
Słuchaj, dla mnie przyszłością koszykówki jest Julian Newman.
Julian Newman?
Julian Newman, ma pseudonim Ju.
Kto to jest Julian?
Julian Newman ma... Czekaj, ile ma? Z 15 lat ma teraz.
Masakra.
Znaczy, ten chłopak jest masakrą. Ten chłopak jest masakrą, aczkolwiek... Próbowałem Buńka podjarać Julianem Newmanem, no to on powiedział, że on widział u 14-letniego Woodsa i dzisiaj płacze i je pączki.
Seven Foods to jest gość, który gra z ławki w północnej Karolinie i wygląda jak nie ma szans. To fakt, że była zajawka Seven tym Woodsem dawno temu.
No było, było.
Dobrze, wiesz co, mamy jeszcze kilka minut. Sans zakopani.
No dobrze, no czyli tak rozumiem, że pozbywamy się Chandlera, pozbywamy się, kogoś jeszcze pozbywamy.
Ja nie wiem, czy na razie się kogokolwiek pozbywam teraz, w tej sytuacji, w jakiej oni są. Nie wiem, ale może fajnie by było się Knighta pozbyć. Może trzeba będzie oddać wybór w drafcie Miami, żeby pozbyć się Knighta. O. Może no po to może. Się przyda wybór w Miami. Bo tak,
może.
Bo tak po prostu kontrakt sam, nie wiem. Nie. Dobrze. Wróćmy do pasa mistrzowskiego. Na chwilę. Jesteśmy w 59 minucie, nie mamy za dużo czasu. W każdym razie, Pas mistrzowski 24 lutego jest w miejscowości Evreux. ALM Evreux Basket. To jest druga liga francuska.
Super.
To jest problem. Już sprawdzam, czy to jest na pewno druga liga francuska. Tak, to jest Pro B, LNB Pro B. Tam się czasem zdarzają jakieś talenty w NBA. Pas jest we Francji od 23 listopada, kiedy to Monaco Basket wygrało z CS Basketball Nymburk. W Nymburku, pamiętasz, ten pas już był kilka razy.
Pamiętam. Bo on tam przebiega.
Tak, on był jeszcze wcześniej w październiku w Nymburku. Po tym został stracony i pamiętam, że był chyba 2,5 czy 1,5 roku temu w Nymburku i siedział trochę w tym Nymburku. Bo ten pas się tam rozchodził od początku tego sezonu, od września, był w Niemczech i potem się przeniósł chyba w trakcie sparingów do Holandii, i potem znowu był w Niemczech i potem się tak przenosił, przeskakiwał, wygląda, że to jest jakaś taka liga europejska, nie Euroliga. Przeskakiwał między Arisem Saloniki, a jakimś Banvitem, to jest chyba bałkańska, czy coś takiego liga.
Bambi to zespół z lasu. Bambi jest tam na
Bambi, kończy. Bambi wiewiórka, tak.
Bambi jelonek.
Ja wiem, tylko widziałem te przerażające zdjęcia wiewiórki zaglądającej do uciętego drzewa.
Ucięte drzewo.
Amazonia. Prawie nie wstałem dzisiaj do pracy. Francja jest we Francji. W Francji był już w kilku miejscach. Jest aktualnie w Evreux. Evreux wygrało z Morien. Bardzo ładna jest ta nazwa miejscowości Morien. I teraz jest Evreux Basket, to jest zespół, który działa od 1962 roku. Znani gracze, którzy grali w Evreux, to już pisał, nie pamiętam kto wcześniej, czy to był Wojtek Skibniewski, czy to był sam Marcin, może Maciek Szetela, nie pamiętam, ale ktoś pisał, że Kenny Atkinson i Bruce Bowen grali kiedyś w Evreux. Kenny Atkinson, trener Nets, i Bruce Bowen, ten, który kopał Kobiego w twarz. I Joseph Gomi, francuski, pamiętasz, rozgrywający combo guard, jeśli dobrze pamiętam, z dawnych lat. I też Isaiah Cordinier, który przejawiał nam się, był chyba wybrany w drafcie, Isaiah Cordinier, w ostatnim drafcie. W każdym razie mógł być, jeśli dobrze pamiętam, sprawdzam, kto go wybrał. Jest teraz w Evreux ten pas. Byłeś w Evreux?
Nie.
W Evreux. No to tak szybciutko tylko powiem, że to jest północna Francja. To jest Normandia. To nie jest duże miasto. To jest 50 tysięcy mieszkańców. No, patrzę na zdjęcia, kościoły, mury. Ta północna Francja generalnie jest średnia. Jak byłem ostatnio, to jest tak, nie szalałem. Wspólne miasta, w sensie twins miasta, to miejscowość Rugby w Anglii. Miejscowość Rüsselsheim w Niemczech, Sueca w Hiszpanii, Dżugu w Beninie. Szukam znanych postaci.
A to w Polsce.
No nie ma. W Polsce jesteśmy my. Palma. W Polsce.
Dobrze.
Teraz próbuję znaleźć jakąś znaną postać, która jest z tej miejscowości, bo tu jest spis. No jest to właśnie ten Joseph Gomi. Ale tak poza tym to musiałbyś spojrzeć, może ty kogoś znasz. Francuzi, co nie jest szokiem. Nie wiem, nie poznaję, nie wiem, może jakbyś spojrzał we Evreux, wiki, przesunął na dół w personality, może coś tobie coś powie? No dawaj, jeszcze na chwilkę, dawaj.
Jak się nazywa to miasto?
Evreux, Evreux. Nie wiem, czy tak by miało coś takiego.
Evreux.
Evreux personality tam na dole. Evreux, masz.
Widzę, już patrzę. Już patrzę, czy kogoś znamy po prostu. Personality.
Co jesteś no, nie wiem. Isaiah Cordinier został wybrany z numerem 44 draftu przez Atlantę w zeszłym roku. 196 cm wzrostu.
Nie, nikogo nie znam, muszę powiedzieć, no. Niestety.
Grafikę wrzuć sobie, popatrz sobie na miasto. Musimy tak chwilę w tym mieście pobyć. To jest nad Paryżem. Tak w lewo, na godzinie 10 od Paryża. Wygląda to jakieś...
Takie...
No taka...
mają ładny taki zamek coś, co nie? Widzisz? Coś takiego bardzo ładne to jest. Taka katedra, czy co to jest? Takie bardzo duże, fajne. Wygląda jak z bajek Disneya.
Patrzę. Nie, to tak w sumie 100 km od Paryża, no, na wschód.
Północny taki. Północny wschód. Tak,
no. No tak, no.
9:45.
Tak.
No dobrze. No,
9:50.
No dobrze, dobrze. No mają jakieś kanały. Nie wiem, no. Francja jak Francja. Zobaczymy,
no które... dobrze, i co dalej? Co dalej? Co dalej? To jest druga liga. To ciekawe, czy ten, czy na przykład będzie kiedyś w trzeciej lidze jakiś ten, gdzieś tam trafi do... Ja chciałem, żeby do Polski wreszcie trafił. Wtedy Palma jedzie na ten mecz takim transparentem.
Jest, pas mistrzowski. Ta, ale to musimy sobie obiecać, że to zrobimy, jeśli pas trafi do Polski. Tak tutaj, przy
tak,
ludziach.
Tak, zrobimy.
Przy ludziach. Przy ludziach, obiecujemy. Jeśli pas zostanie przechwycony przez Polskę, będziemy na pewno na pierwszym meczu pasa w Polsce. Zrobimy transparent. Tak, pas mistrzowski, tak, witamy. Marcin będzie z nami. Teodorczyk, jeśli da się zaprosić.
Ale nie, będziemy na obronie, bo na meczu tym takim, gdzie zdobędziemy, to pewnie nie.
Nie, a tak, ale będziemy, jak już będzie, i w zasadzie trudno już powiedzieć, będzie. Komu będziemy kibicować, no, bo jak już będzie w Polsce, w lidze polskiej, to będzie w lidze polskiej, no. Będziemy kibicować temu, żeby nie wygrał ten zespół, który gra jeszcze w jakichś pucharach, żeby ten pas tak. Tam w tą Polskę tak wsiąkł, w tych lasach się zaszył i żeby te lasy pozostały nasze.
Pas wyklęty będzie.
Dobrze, mój
1 marca, pas wyklęty.
Pas wyklęty. Tak. Dobrze. Trzymaj się miłego dnia, mój drogi, wracamy do
tego. Marek Lenert, Polskie Radio Rzym.
To heart, you never kill my feelings. I'd better die if I'm cold inside. Love is stronger than dead. Love is harder than burning sun. All we need is to give love. Transmission to your heart. Transmission.